Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Dla tych wszystkich z Was, którzy może nie wiecie, co się teraz dzieje, czy to będzie jakaś scenka, czy to będzie talk show, raz na jakiś czas w tym kościele zamiast kazania mamy tak zwany church talk, w którym wypowiadamy się na Boże sprawy w trochę inny sposób niż kazanie. Wiem, że wielu z Was kocha kazania w tym kościele. Ale z drugiej strony też kochacie historię, prawda? Więc uważam, że scena w kościele to jest też świetny moment, żeby wykorzystać to na historię. Nie przedłużając już dłużej, jesteśmy w serii Wieczność i te historie będą dotyczyły osób, które poświęcają swoje życie wieczności, ale uwaga, tak naprawdę te osoby też w dużej mierze miały wpływ na to, gdzie dzisiaj jesteśmy jako Kościół, miały wpływ na to, co tu się dzieje, na to, gdzie jesteśmy jako społeczność w tym budynku, bardzo mocno. I uważam, że jest to jeden z najlepszych momentów, dlatego że dokładnie rok temu w październiku było nasze pierwsze spotkanie w tej sali. Mamy nieoficjalną rocznicę naszego wejścia do Metropolii i nie mogę sobie lepiej wyobrazić tej sali. Zdradzę Wam tylko taki szczegół, że w tym tygodniu, byłem w innym mieście, w którym poproszono mnie, żebym uczestniczył w rozmowach negocjacyjnych z inną galerią handlową, do której Kościół chce wejść. I ci ludzie już są w kontakcie z Galerią Metropolia od dawna i powiem Wam, że nasz Kościół robi robotę w Polsce, w galeriach. Ludzie wiedzą, właściciele galerii wiedzą, że Kościół jest też dobrą opcją na to, żeby przetrwać różne czasy, sezony. Więc my nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaki to ma zasięg i jaki to ma efekt. Chciałbym zaprosić z całego serca na tę scenę Weronikę Włodkowską. Chodź, Bercia, chodź. Która w Kościele Echo jest pastorem dziecięcym i poświęca swoje życie służąc najmłodszym dzieciom i będziemy od niej się też kilka rzeczy słyszeć. Zajmij miejsce, Bercia. Chciałbym poprosić z całego serca Szczepana Bielińskiego. Szczepan, chodź do nas. Śmiało, śmiało. Słuchajcie, te osoby zasługują na oklaski. I chciałbym prosić z swojego serca mojego kochanego tatę Andrzeja Różańskiego, który będzie razem z nami. Możecie zdjąć. Mamy 1,5 metra na zdjęciach. Proszę robić zdjęcia szerokokątnym obiektywem. Dziękuję bardzo. A jak się czujecie? Wszystko okej? Okay? Trzeba mówić do mikrofonu, włączyć mikrofon. Albo...
Hala.
Tak. Super.
Działa?
No okay. Chociaż zestresowany.
Ja ty też.
Zestresowany? To co ja mam powiedzieć? Słuchajcie, kochani, po co w ogóle to jest? Myślę sobie, że wiele ludzi żyje w takim przeświadczeniu, że wieczność istnieje i wszystko fajnie, ale trzeba się skupić na codzienności. Chcemy przez ten wywiad też zachęcić ludzi, żeby zobaczyli, że warto inwestować w wieczność, i nie tylko patrzeć na to jako wielkie poświęcenie, ale również mieć z tego wielką frajdę. Amen? I chciałbym poprosić Was, żebyście odpowiedzieli mi na kilka pytań. Mówcie prawdę. Pamiętajcie, że jesteśmy w kościele.
Tylko prawdę.
Nie mamy wyboru.
Tak, więc ja pokrótce przedstawię jeszcze raz te osoby. Weronika Włodkowska jest pastorem Echo Kids w naszym kościele. Jest wspaniałą pomocą dla mnie. I jest również zatrudniona w kościele Echo i jest to pierwszy etat w kościele, co też jest dla mnie ważne, który jest skupiony na dzieciach, ale ona ma też wiele różnych talentów, którymi wspiera kościół. Echo jest świetnym grafikiem. Jest z nami również Szczepan Bieliński, człowiek, który tak naprawdę nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak bardzo mi pomógł, był moim Aaronem, kiedy wchodziliśmy do Ziemi Obiecanej. do metropolii na pewnym okresie czasu. I to dzięki niemu podjęliśmy bardzo wiele odważnych decyzji i dzięki niemu oszczędziliśmy mnóstwo pieniędzy. I był tutaj, nadzorował wiele, wiele prac, poświęcał swoje życie, swój czas razem ze swoją żoną, więc to jest niesamowite. Chyba nie jestem w stanie powiedzieć, jak wielki wkład jest twój, Szczepan, osobiście w to miejsce i twoja wiara i twoja chęć, aby błogosławić inne kościoły, bo nie jesteś z tego kościoła, o dziwo. I jest też mój tato ukochany, który jest pastorem w kościele w Morągu, kościół świątkowy z Bursylowe w Morągu. Jest pastorem, który jest znany z życia wiarą i o tym też pewnie opowie, ale również, kiedy my byliśmy tutaj w bardzo takich kluczowych momentach, nie bał się poświęcić swojego czasu, przyjechał tutaj i fizycznie, własnymi ręcoma pomagał w tym miejscu i budował rzeczy i dużo taniej to wniosło niż normalnie byśmy to zrobili. Więc bardzo, tato, dziękuję ci za to, że jesteś zawsze ze mną. Nie tylko w saunie, ale też w audytorium. Okej, pierwsze pytanie. Szczepan, mogę ciebie wywołać do odpowiedzi?
Jasne.
Przez wiele lat ludzie kojarzyli cię tylko wyłącznie z Teleexpressem. Przyszedł jednak dzień, w którym Bóg powołał cię do innej służby. Czy mógłbyś w kilku zdaniach opowiedzieć o tym, jak spotkałeś Boga i jak to spotkanie zmieniło twoje wyobrażenie, twoją perspektywę, jeśli chodzi o Kościół?
No cóż, Teleexpress ciągnie się za mną do dzisiaj, ale w wielu miejscach mi to nawet ułatwia porozumiewanie się i kontakty. Jeżeli w paru zdaniach miałbym powiedzieć o mojej historii, no to jest ona dosyć długa, bo siedząca tu moja kochana żona...
Rozdanie poprosimy.
Modliła się o moje nawrócenie, nie tylko ona, bo i wiele, wiele osób, 27 lat. I tu chciałbym oddać jej szacunek. Za wytrwałość. Ale jak to mówię, w wielu miejscach dla Pana Boga nie ma przypadków beznadziejnych, także zachęcam Was, jeżeli macie takie osoby, to też się módlcie, wszystko jest możliwe. Krótko mówiąc, trwało to wiele lat, ale też i wiele, wiele lat nie najciekawszego życia. W związku z tym mogę powiedzieć, że chyba w takim jednym, dwóch zdaniach, że komu wiele Pan Bóg przebacza, ten po prostu ma chyba jeszcze większy zapał do tego, żeby robić rzeczy dla Bożego Królestwa. Ta gorliwość jest w moim przypadku duża, mam świadomość, ile Bóg mi przebaczył. I co jest wspaniałe, patrząc na to z tej strony, to nie jest żadna presja, to jest chęć do tego, żeby robić dobre rzeczy właśnie. Między innymi to, co się działo tutaj, wypływało z głębi serca i wiem, kto mi to w serce włożył. Nie wiem, chyba tyle miało być w paru zdaniach.
No nie, no jestem pod wrażeniem, aż mnie zatkało. Szczepan, byłeś też ze mną w Poznaniu parę dni temu, w zeszłym tygodniu, i też tam byłeś zaangażowany w pewien sposób w rozmowy z tą galerią kolejną. Najwyraźniej sprawia ci to frajdę wszystko.
No zdecydowanie tak, natomiast co mogę jeszcze dodać, co może być może zachętą dla mnie, ale być może i dla Was. Mam nadzieję, że być może jest chociaż jedna osoba tu na miejscu, która dotarła do tego miejsca i tu nawróciła się, więc jeżeli są takie osoby i możecie mi pomachać, może zobaczę, może nie zobaczę. Jest, o ładnie. Więc mam wrażenie, że chociażby nawet dla jednej osoby, ale na pewno dla Was i dla tych, które tu jeszcze dotrą, było to warte. No i że wierzę gdzieś, że będę mógł mieć w tym udział, chociaż w ten sposób.
Super, dzięki bardzo, Szczepan. Wercia, pytanie do Ciebie. Wszyscy wiemy, że jesteś niezwykle uzdolnioną osobą, która oprócz serca pełnego dla ludzi ma również wiele innych talentów. Był taki moment, że pracowałaś w korporacji, znasz bardzo dobrze 3 języki, jesteś wykształconą osobą, masz wiele zdolności takich kreatywnych. Jakbyś mogła powiedzieć, co skłoniło ciebie, i czy mogłabyś w kilku zdaniach odpowiedzieć na to pytanie, do tego, żeby zatrudnić, żeby podjąć tę decyzję, żeby wejść do pracy w kościele jako pierwszy etat, no nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Jakbyś mogła powiedzieć, jak to z twojej perspektywy wyglądało?
Dobrze. No u mnie to był proces, bo jak przyjechałam do Polski, jakby nie planowałam tego, że w wieku 26 lat będę kids pastor i że będę miała akt siostry Weroniki Łotkowskiej, diakonisa. Jeszcze kilka miesięcy temu nie wiedziałam, że takie słowo istnieje.
Właśnie, jesteś oficjalnie zakonnicą, prawda?
Okej, okay. Tak. Więc jakby naprawdę nie planowałam tego, jak przyjechałam do Polski. Pamiętam, jak właśnie przeprowadziłam się do Polski, wiedziałam, że powstaje Kościół Echo i miałam takie, że wiedziałam, że znajdę sobie miejsce, bo służba była mi znana w Kościele, więc wiedziałam, że będę szukać swojego miejsca. Ale miałam z tyłu głowy, nie będą to dzieci. Dziwne, wiem, ale miałam takie, nie będę się za to brać, ale o dziwo zaczęłam się kręcić wokół tego tematu. Słyszałam właśnie, że można w czymś pomóc, zorganizować, dekorować salę, więc jakby byłam w temacie, ale mówię, w styczniu zaczyna się, jest otwarcie Echo, ja nie chcę tego. Tak sobie myślałam, wiem, że to, Dania, jesteś w szoku, ale... Ale wiedziałam też, że nikogo nie ma i kto jakby zajmie się dziećmi, a we mnie po prostu palił się zapał do tego, przychodziły mi pomysły, ale mówiłam sobie nie. No i od tamtego momentu mija 3 lata, jestem w Echo Kids. Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o... No jakby jestem w służbie i kocham tą służbę. I jeżeli mam powiedzieć z perspektywy czasu, to jestem przekonana, że jak Bóg wkłada coś w serce, to prędzej czy później dogoni na 100. I tak było ze mną. Ja wiedziałam już od dziecka w sumie, że będę z dziećmi pracować, bo chciałam tego, ale nigdy nie wiedziałam, w jakiej formie. Nawet jak wybierałam sobie studia, to jakby nie wybierałam nic w kierunku dzieci. Wybrałam totalnie inny kierunek, kreatywna branża i jakby... I później jak już byłam jakby w służbie dziecięcej już 2 lata i miałam takie, Boże, czy czas i pieniądze, które zainwestowałam w edukację, czy jakby miejsce, w którym jestem, nie idzie na marne. I to było tuż przed zatrudnieniem mnie w kościele i tak skracając historię, jak już w sercu wiedziałam, że chcę jakby być w kościele i pracować dla kościoła. Pamiętam moment, kiedy właśnie zostałam zatrudniona, wybuchła epidemia i pamiętam, wypuściliśmy pierwszy odcinek Echo Kids Online i pamiętam, bo wtedy mi się pokładały puzzle całej tej mojej podróży w Polsce, gdzie pierwszy odcinek miał 1900 wyświetleń. No. I ja sobie wtedy pomyślałam, że jeżeli tylko po to studiowałam, to warto. Że w całej Polsce dzieci mogą słyszeć Ewangelię, jakby aż się płakać mi się chce, bo jakby zrozumiałam wieczną perspektywę tego, co robię w kościele.
Tatuś, oprócz tego, że jesteś człowiekiem pełnym miłości i współczucia, jesteś również człowiekiem pełnym wiary razem z mamą i poświęciliście całe swoje życie Bogu. Nie wychowałeś się jednak w kościele, a twój tato nie był pastorem. Mama modliła się o ciebie 3 lata. Trochę miała łatwiej niż Asia. Ale właśnie, poprzez jedno spotkanie z Bogiem pod namiotem przewartościowałeś całe swoje życie. Czy możesz krótko opowiedzieć, co się wtedy tak naprawdę wydarzyło?
Myślę, że rzeczywiście modlitwy Wiesi, mojej żony kochanej, doprowadziły mnie do spotkania z Jezusem. Moje życie, nie jestem specjalnie człowiekiem wykształconym również, ale gdzieś w sercu zawsze całe życie miałem takie pragnienie służenia ludziom. I jako dziecko już pamiętam, takie miałem potrzebę, żeby coś robić dla ludzi. Nie wiem, ilu z was pamięta, kiedyś był taki program Teleranek w telewizji, w Jedynce. I tam był taki program Niewidzialna Ręka. I to robiło na mnie takie wrażenie i tak pomyślałem sobie, jak fajnie byłoby coś robić bez jakiegoś rozgłosu. Robić coś tak dla ludzi, niekoniecznie zbierając jakieś poklaski. I to mnie inspirowało w dzieciństwie. Moje takie spotkanie pierwsze z Jezusem przeżyłem, jak miałem 9 lat. Był to czas przygotowania do komunii. Słyszałem historię o Panu Jezusie i to, co poruszyło moje serce, mając 9 lat, to to, że Jezus może być moim przyjacielem. I to mnie tak mocno zainspirowało. Natomiast podczas samej komunii kazanie, które usłyszałem, to to, że ludzie podnieśli rękę na Jezusa i zabili Go. I wtedy stałem w kościele, płakałem i nie mogłem zrozumieć, że ktoś zabił mojego przyjaciela. No później minęło wiele lat, aż do 29 roku życia. I takim chyba też przełomem w moim życiu było to, że rok przed moim nawróceniem miałem wypadek samochodowy, w którym zginął mój tata. Mój brat jest inwalidą. Moja mama i ja przeżyliśmy jakby bez takich większych szpanków, tam poza kilkoma złamaniami. I zdałem sobie sprawę, że Bóg darował mi wtedy życie. No i ta historia z namiotem, ponieważ wcześniej pracowaliśmy również w zakładzie widowisk cyrkowych, więc ja miałem do czynienia z namiotami większymi, ale kiedy usłyszałem, że Kościół stawia namiot, więc poszedłem tam, żeby zobaczyć, co to za namiot i nawet pamiętam, pomagałem w poniedziałek pastorowi, aby ten namiot postawić, a w środę tam oddałem swoje życie Jezusowi i pamiętam, wiecie, poszedłem pod ten namiot, dlatego, że w naszym małżeństwie może tak nie było najlepiej. Nigdy nie kupowałem kwiatów dla mojej żony, ale wtedy miałem takie przekonanie, Bóg mi dał takie przekonanie, że jak pójdę pod ten namiot, to będzie taki bukiet róż dla niej. Tak myślałem, że dla niej to było takie ważne. Wiele razy słyszałem, jak się modliła o mnie. I pomyślałem sobie, że to będzie dla niej najlepszy prezent. No i kiedy tam poszedłem pod ten namiot, widziałem Wiesię, która tak odeszła na bok, modliła się, pchając wózek z dziećmi, wtedy Daniel taki mały, Kamil. A ja gdzieś z boku stałem, do dzisiaj nie pamiętam kazania, nie wiem, o czym było. Ale wiem, że usłyszałem takie zdanie na zakończenie. O, i tak pomyślałem sobie, zrobiło się tak bezpiecznie, na zakończenie mogę podejść pod namiot. I wtedy stanąłem z brzegu. Kaznodzieja, który głosił wtedy, powiedział, spojrzał w moją stronę i powiedział, człowieku, jesteś grzeszny i tylko Jezus może ci pomóc. Przyjdź do przodu i będę się o ciebie modlił. I nie wiem, jakim cudem znalazłem się z przodu. Miałem takie wrażenie, że jakby poza moją świadomością znalazłem się z przodu i po półgodzinnym chyba tam staniu, kiedy kaznodzieja podszedł i zapytał, jak mam na imię, o co chcę się modlić. Po raz pierwszy w życiu zobaczyłem w oczach człowieka tyle miłości i pokoju i wtedy po raz pierwszy usłyszałem Boga. Przepraszam. Po raz pierwszy usłyszałem Boga, który powiedział do mnie, Andrzej, i ty dzisiaj możesz to mieć. I po chwili, kiedy drugi raz pyta kaznodzieja, o co chcę się modlić, chciałem coś powiedzieć i wydobył się z mojego, nie wiem, serca, żołądka, gdzieś z moich nóg, wydobył się głos, ja chcę Jezusa. I tego dnia Jezus zmienił moje życie. Wow. I tak zaczęła się moja przygoda w kościele. Bardzo szybko gdzieś zrodziło się w moim sercu takie pragnienie służenia Bogu. Bardzo chciałem służyć. Nie planowałem być pastorem i wiedziałem, że nawet jest to niemożliwe, bo zawsze sobie tak wyobrażałem, wiecie, misjonarzy, pastorów, księży. To tak widziałem, że to ludzie tacy wykształceni, mądrzy, a ja nigdy za takiego się nie uważałem. Ale tak jak chyba w tej historii, o której w tej książce, miałem takie pragnienie służyć i chciałem sobie kupić samochód ciężarowy, zarabiać pieniądze i ułożyć tyle na kościół, żeby pastor mógł kogoś zatrudnić na zwiastowanie Bożego Słowa. To było moje pragnienie. I nigdy nie założyłem biznesu, a 3 lata później zostałem pastorem. No i tak to się zaczęło.
O, dzięki, tato. Szczepan, wrócimy do ciebie, okej? Okay? Ciężko słowami opisać i jestem całkiem szczery z wami wszystkimi i to nie jest żadna ustawka, ale ciężko słowami opisać, jak cenny był twój wkład w cały proces przeprowadzki do metro. Prowadziłeś mnie za rękę, kiedy zakładaliśmy spółkę. Myślę, że było to coś, co się chyba nie wydarzyło na taką skalę w tym kraju. Jeszcze więc przecieraliśmy pewne szlaki, że notariusze nie do końca wiedzieli, jak to interpretować. Byłeś dostępny o każdej porze i nadzorowałeś prace budowlane, pomagałeś w negocjacjach z właścicielem galerii. Oszczędziliśmy dzięki tobie wiele czasu, wiele energii, mnóstwo pieniędzy, a ty nie chciałeś ze swoją pomoc ani złotówki, podkreślając, że swoją zapłatę odbierzesz w niebie. Skąd u ciebie taka postawa? Kiedy zdecydowałeś się poświęcić życie Bożemu Królestwu i co było impulsem, który to rozpoczął? No i właśnie, dlaczego sprawia ci to tak wiele radości? Trochę powiedziałaś o tym wcześniej.
Jak się zastanawiam nad tym, co było impulsem, myślę, że takiego impulsu nie było. Myślę, że miałem to cały czas gdzieś tam w głębi serca i nawet jak gdzieś tam w międzyczasie pytałeś, czy coś za to, co robię, chciałbym, wtedy nie zastanawiając się nad tym, wiedziałem, miałem przekonanie, że to może nawet pół żartem odpowiadałem, że moja zapłata będzie w niebie, ale tak między nami mówiąc, to chyba nie do końca jest pół żartem, bo nie powiem, że robiłem to z takiego założenia, ale gdzieś z takim przekonaniem, że tak jak powiedziałem wcześniej, że być może będę miał udział w nawróceniu tych osób, czy osób, które tu jeszcze trafią, czy do innych społeczności, które się jeszcze gdzieś pojawią. No na tym chyba polega Kościół właśnie, żebyśmy jako społeczności razem zawalczyli o to, żeby jeszcze więcej osób trafiło do Bożego Królestwa, jeszcze więcej osób mógł Pan Jezus przyjąć i zaprowadzić do swojego Ojca, naszego Taty. Także odpowiadając na pytanie o impuls, myślę, że go nie było. Natomiast też wielu z Was mogę zachęcić do tego, że każdy na tyle, na ile może w ten sam sposób wnieść coś do tej społeczności, czy do innych. Każdy na swój sposób, czy inny sposób jest pewnie powołany przez Pana Boga do różnych rzeczy. Mnie akurat przez to, co robiłem w przeszłości zawodowo, łatwiej było, tak jak słyszę, pomóc. Dla mnie to było czymś normalnym wtedy, tylko przenosząc to może z gruntu działań gospodarczych, biznesowych na grunt w połączeniu tego na grunt Kościoła. No bo przecież w tym samym kraju żyjemy i takie same przepisy nas obowiązują, więc to myślę, że to z tej strony. Myślę, że na chwilę obecną tyle.
Myślę, że patrząc na ciebie, na twoją historię, można śmiało powiedzieć, też zachęcić inne osoby, które może nie do końca jeszcze dzisiaj wiedzą, do czego Bóg ich powołuje, w którym kierunku mają iść, bo rzeczywiście Asia modliła się o Szczepana tak wiele lat, a w tym czasie on rozwijał talenty, których nikt z nas, myślę, nie spodziewał się o tym, i zdolności, doświadczenie zbierał, doświadczenie, które może pomagać dzisiaj pastorom, dzisiaj kościołom innym, w innych miastach, w różnych miastach. I myślę, że twoja historia może być wielką inspiracją dla osób, które myślą, że zmarnowały kawałek swojego życia, bo robiły rzeczy nieistotne. Więc chciałbym też was wszystkich zainspirować do tego, żebyście nie myśleli o tym, że to są zmarnowane momenty, chwile, tylko pomyśleć, jak mogę wykorzystać to, czego się nauczyłem, aby wspierać Boże Królestwo, bo patrząc na ciebie, Szczepan, ta historia jest wyjątkowa, porusza mnie to. I naprawdę dziękuję za twoją otwartość, za twoje serce. Okej, Wercio, zanim przyszliśmy do metropolii, Echo Kids wyglądało troszeczkę inaczej. Byliśmy w innym miejscu, mieliśmy trochę inne wyzwania. Jak przeprowadzka zmieniła twoją pracę z dziećmi? Dlaczego warto było zainwestować tyle czasu, tyle pieniędzy w przestrzeń Echo Kids? Odpowiedz na to, proszę.
Ja cię, w sumie wszystko się zmieniło. Uważam, że sala, przestrzeń i wyposażenie tak naprawdę uwolniło nas do służby. I dla mnie to było jakby fizyczne wejście do budynku kościoła dziecięcego. Sala, wyposażenie, jakie tam jest, zabawki sprawiły, że wszystkie plany, które chcieliśmy zrealizować w strefie inspiracji, mogliśmy zrealizować tutaj, bo po prostu tam nie było takiej możliwości. Bo z wielu względów. Ostatnio mieliśmy Echo Leadership Day w strefie inspiracji i dzieci miały w tych salkach, które kiedyś były Echo Kids, miały zajęcia z animatorką i Ruben do mnie mówi: ciocia, jak my daliśmy tu radę? A ja mówię: Ruben, nie wiem. Więc jakby naprawdę jakby to jest takie błogosławieństwo, że jesteśmy w tym miejscu. I dlaczego uważam, że czas i pieniądze, które zostały zainwestowane w kościół Echo w Metropolię, będzie owocem w postaci dzieci, które chcą chodzić do kościoła, będą owocem dzieci, które po prostu chcą przyprowadzać inne dzieci z różnych środowisk, no a przede wszystkim przyprowadzać rodziców, i to się już dzieje. Dzieci ciągnie do kościoła i naprawdę to jest fantastyczne. I Tak jak czeka na nas dorosłych zapach dobrej kawy, może nie teraz, ale tak jak czeka na nas właśnie dobra kawa, jak przychodzimy do kościoła, to też tak wierzę, że Bóg chce, aby jak dzieci wchodzą do kościoła, żeby właśnie czekała na nich fajna sala, dobra zabawa, wiecie, Boża atmosfera, a w takiej sali naprawdę to jest łatwiejsze, po prostu łatwiejsze, bo jest scena, jest mikrofon. Więc jakby ja uważam, że dzieci w Polsce zasługują na takie coś i wierzę, że to dopiero początek takich sal.
Super, dzięki, Wercie. Ja tylko dopowiem, że czasami mam przyjemność oprowadzać, ja czy Michał, czy ktokolwiek z nas, mamy taką przyjemność oprowadzać innych pastorów po tej przestrzeni. I ja im zawsze podkreślam, mówię: słuchajcie, ta sala, audytorium, to wszystko jest dowodem Bożej troski, Bożej łaski, naszej wiary, naszej hojności, ale powód, dla którego tu jesteśmy, jest za tamtymi drzwiami, wskazując na Echo Kids. I myślę sobie, że moglibyśmy być w strefie inspiracji i robić tam 3-4 spotkania w ciągu niedzieli, ale mielibyśmy do dyspozycji dwie salki, jedna 10 metrów kwadratowych, druga 20. Więc dzięki, Wercia, za to, że ty byłaś też dla mnie zachętą wielką, żeby przejść, inwestować, żeby zbierać te pieniądze, żeby siać tą wizję, wiarę w ludzi. I wierzę, że dzisiaj wszyscy możemy powiedzieć, że było warto. Amen. Tato, do ciebie ostatnie pytanie. Jesteś jednym z tych pastorów, którzy potrafią wszystko. Nie ma chyba rzeczy, której przez ostatnie 25 lat nie robiłeś w kościele. Może poza prowadzeniem uwielbienia, dzięki Bogu. Ale kiedy potrzebowaliśmy praktycznej, fachowej pomocy tutaj, w tym miejscu, nie przy kazaniach, ale przy wiertarce, przy ścianach, to nie zwlekałeś, żeby przyjechać i nam pomóc. Dlaczego od tylu lat ciągle widzisz sens inwestowania swojego życia w budowanie kościoła Jak i co doradziłbyś ludziom, którzy chcą w tym kierunku rozwijać swoje życie dzisiaj?
Po tylu takich doznaniach, doświadczeniach Pana Boga w moim życiu brakuje chyba słowa, i żeby powiedzieć dziękuję za to, co Jezus zrobił dla mnie. I myślę, że wiele rzeczy wypływa właśnie z miłości do Boga, z tego, co On uczynił dla mnie, z wdzięczności. Pomaganie, czy wydaje mi się, że czasami pomaganie innym to jakby część mojego życia. Nigdy nie umiałem odmówić nikomu i czasami to było takie trudne, ale no nie umiałem, jak komuś odmówiłem, miałem wyrzuty sumienia i źle się z tym czułem. I miałem taką potrzebę i to mi sprawiało dużo radości, kiedy można było coś zrobić, udało się. I to mnie chyba tak mocno inspirowało. I tak myślę, że naprawdę jest to chyba taki dowód wdzięczności Bogu za to, jak zmienił moje życie.
Ostatnie pytanie poza konkursem pojawiło się w kuluarach. Chodzą plotki, że kiedyś byłeś tak bardzo szalony i tak bardzo radykalny w swojej wierze, że sprzedałeś swój własny dom, żeby kupić budynek kościoła. Wszyscy patrzą na to z perspektywy poświęcenia, ale jest już druga perspektywa. Perspektywa błogosławieństwa, które za tym poszło. Czy mogłeś w kilku słowach opowiedzieć o tym?
To prawda, mieliśmy mieszkanie, które kupiliśmy, czy część taką rozbudowaną domu w Morągu. A była taka potrzeba, żeby budynek, który mieliśmy, był w dwóch kondygnacjach. Pierwsza część to był parter, druga część pierwsze piętro. I tak bardzo potrzebowaliśmy, ja tak czułem gdzieś, miałem to w sercu, że potrzebuję ten budynek, bo nie wyobrażałem sobie dzielić ten budynek z kimkolwiek, jeszcze w takim układzie, że pierwsze piętro i parter i ta część parterowa należała do nas. I to było taką chyba też koniecznością. Ale z drugiej strony mieliśmy też pracę z bezdomnymi. Wtedy byliśmy 30-osobowym zborem, a opiekowaliśmy się 17 ludźmi, więc mogliśmy dać im tam mieszkanie, jedzenie i potrzebowaliśmy tego budynku. I wtedy przyszedł taki pomysł, żeby sprzedać ten nasz domek, czy tą część rozbudowaną i kupić ten budynek. Podjąłem taką decyzję chyba rok wcześniej, już zanim sprzedaliśmy, później musieliśmy to przetrawić razem z wiesią. I rok później sprzedaliśmy ten dom i kupiliśmy mieliśmy cały budynek kościoła. Dwie kondygnacje po 300 metrów, więc łącznie 600 metrów. No i tak to było przez kilka lat, ale później jeden z biskupów kościoła, Mieczysław Czajko, kiedy dowiedział się o tej całej sytuacji, to po 6 czy 7 latach później naciskał na nas i mówi: Andrzej, to chociaż część podziel tego budynku i weź coś dla siebie, bo kościół ci nigdy nie zwróci. ale ja nigdy nie miałem takiej, miałem taką świadomość, że kościół mnie nigdy nie oszuka i tak sobie myślałem, to nie ma znaczenia, czy to jest mój, czy kościoła. Moje życie i tak należy do kościoła. No i tak jakoś to się potoczyło. No dzisiaj jest tak, że zrobiliśmy podział pionowy tego budynku i jedna mniejsza część, 1/3 tego budynku jest już naszą własnością. Dzięki Bogu. No i to się też przyczyniło do niesamowitego błogosławieństwa naszego życia. I tak chyba kilka dni temu rozmawialiśmy nawet z wiesią, to mówię, gdybym nie podjął takiej decyzji, to mielibyśmy takie małe mieszkanko znowu gdzieś tam, a tak Bóg nas pobłogosławił. Bóg jest niesamowity.
Amen, 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 amen. Ej, dziękuję Wam bardzo za Wasze historie, za Wasze odpowiedzi. Myślę, że to było inspirujące dla Was. Kościele, amen. Podobało mi się. Myślę, że takie życie skoncentrowane na wieczności nie jest często łatwe, ale z drugiej strony jest niesamowicie satysfakcjonujące. I dzisiaj, kiedyś ktoś może myśleć sobie, jak to jest możliwe sprzedać dom, żeby kupić kościół. dzisiaj to mieszkanie, czy ten obiekt, który macie, te 300 metrów, czy tam 200 metrów, jest dużo większe niż to, co mieliście. I Bóg też się zatroszczył o was. I dla mnie jest to też niesamowitą historią i dowodem Bożej opieki, że Bóg jest wierny, Bóg wie, Bóg się troszczy. Amen.
Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.